Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, odcinek 97. Dzisiaj będzie o tym, że insulinooporność wcale nie jest wyrokiem i że poprzez zmiany w diecie możesz jej pozbyć i zapobiec cukrzycy. Ja się nazywam Michał Jaworski i w moich audycjach przedstawiam praktyczne wskazówki, jak poprzez zmiany diety i stylu życia zadbać o zdrowie i czerpać z niego radość. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć! Dzisiaj jest bardzo ważny temat – insulinooporność. Dolegliwość, która dotyczy naprawdę znaczącej części naszego społeczeństwa. I tutaj mamy dwie bardzo ważne sprawy. Pierwsza – wyhodowanie sobie insulinooporności, tak właśnie wyhodowanie, bo ciężko na nią pracujemy, między innymi poprzez błędy dietetyczne. Wyhodowanie jej jest pierwszym etapem, preludium do dużo poważniejszej choroby – cukrzycy, którą trzeba leczyć do końca życia, zazwyczaj farmakologicznie. Druga ważna informacja jest taka, że insulinooporność jest odwracalna. Insulinooporności można się pozbyć poprzez zmiany w diecie i o tym będziemy mówić w dzisiejszym podcaście. Zapraszam do wysłuchania. Cześć Ania.
Cześć.
Przedstaw się proszę słuchaczom mojego podcastu. Kim jesteś i czym się zajmujesz?
Witam serdecznie. Nazywam się Hania Stolińska-Fiodorowicz. Jestem dietetykiem klinicznym. Obecnie kończę doktorat dotyczący wpływu diety wegetariańskiej na gęstość kości u kobiet po menopauzie i przed menopauzą. Ale zawodowo zajmuję się przede wszystkim moimi pacjentami, którzy mają problemy z otyłością, z insulinoopornością, z chorobami tarczycy, z osteoporozą, z chorobami stawów. To są takie moje główne dziedziny. No i oczywiście ta dieta wegetariańska. No, udzielam się dosyć dużo, ponieważ piszę książki, piszę dużo artykułów naukowych i popularno-naukowych, występuję dużo na konferencjach, także myślę, że łączę tą praktykę razem z pracą naukową.
Fantastycznie. Od ilu lat zawodowo zajmujesz się tą dziedziną dietetyki i wspomaganiem właśnie pacjentów poprzez dietę, na przykład z insulinoopornością?
No ja mimo, że wyglądam młodo, już taka młoda nie jestem i dietetykiem takim czynnym jestem już od ponad 8 lat. Także zaczęłam w sumie przyjmować pacjentów od 4 roku studiów, od studiów magisterskich, więc myślę, że już to 8-letnie doświadczenie mam dosyć duże.
Świetnie. Może zacznijmy od tego, powiedz nam, co to jest insulinooporność?
Insulinooporność, tak żeby to wyjaśnić bardzo tak obrazowo, ale łatwo, chodzi o to, że jeżeli my jemy jakiś pokarm, wytwarza się insulina z trzustki, która powoduje zbijanie się glukozy, czyli obniżenie poziomu glukozy w organizmie. Ale w tym momencie dochodzi do tego, że nasze komórki są oporne na tą insulinę i nie jesteśmy w stanie zbić tej glukozy, więc cały czas mamy wysoki poziom glukozy w organizmie. Albo nasze komórki są oporne na tą insulinę, czyli mamy ten pierwszy stopień insulinooporność, która jest odwracalna, ale jest pierwszym stopniem, jakby pierwszym tym krokiem do cukrzycy. Natomiast cukrzyca już często jakby polega na tym, że bardzo dużo się wytwarza tej insuliny, nasze komórki jej nie przyjmują i w końcu ta trzustka jest tak zmęczona, że już przestaje wytwarzać tą insulinę. Także mamy problem i insulinooporności i w ogóle wytwarzania insuliny.
Okej, z tego co powiedziałaś, rozumiem, że chodzi o sytuację, w której nasz organizm przestaje być czuły na insulinę i nie jest w stanie wchłonąć glukozy, która krąży we krwi. I trzustka podnosi ten poziom insuliny, aż po pewnym czasie stwierdza, że właściwie to już ma dosyć i przestaje ją produkować.
Dokładnie tak to jest.
Skąd to się u nas bierze? Jak to się stało, że natura wyposażyła nas w taki mechanizm?
No jest to mechanizm taki, insulina jakby obniża poziom glukozy, a glukagon wręcz przeciwnie, tak? Jeżeli mamy za mało insuliny, to podwyższa ten poziom i glukozy w organizmie. Chodzi o to, że insulinooporność jest wynikiem wielu różnych czynników. Przede wszystkim są to czynniki genetyczne, ale również środowiskowe, czyli oczywiście zła dieta, mała aktywność fizyczna, dużo stresu, zanieczyszczenie powietrza. Również to, co się dzieje w naszych jelitach, nie ma obojętnego wpływu na wytwarzanie insuliny i na tą insulinooporność. Także wiele różnych czynników, ale myślę, że głównym tutaj jest przede wszystkim niewłaściwa dieta bogata w wysoko przetworzoną żywność, bogata w cukry. Głównie dotyczy insulinooporność osób otyłych, ale też są osoby szczupłe, które mają insulinooporność. Natomiast ta insulinooporność wynika już stricte z genetyki.
Czyli przede wszystkim zła dieta, ale dobrze, że wspomniałaś o genetyce, bo ja przygotowując się do tego wywiadu spotkałem się z taką hipotezą wymyśloną przez Jamesa Neala w 1960 1982 roku. Ona się nazywa Thrifty Genes, czyli jakby głodne geny. Nie wiem, czy się spotkałaś. On tam zakłada taki mechanizm, że insulinooporność się wzięła stąd, że w dawnych 50 tysięcy lat przed naszą erą były okresy oczywiście obfitości, były okresy głodu.
Tak.
I w okresach obfitości chodziło o to, żeby wyłączyć nieużywane partie organizmu, na przykład mięśnie, żeby one nie zużywały tej glukozy, żeby organizm mógł ją sobie w formie tłuszczu zmagazynować.
Tak.
A co ciekawe, że w sytuacji, gdy na przykład jest potrzebny wysiłek fizyczny, to organizm jest w stanie się zmotywować i pomimo insulinooporności uruchomić pewne szlaki metaboliczne, żeby tą insulinę wchłonąć, co ma na przykład miejsce, gdy ktoś aktywnie ćwiczy. Spotkałaś się z tą hipotezą?
Jak najbardziej spotkałam się z tą hipotezą i faktycznie coś w tym jest. To często osoby z nadmierną masą ciała, z insulinoopornością są jakby już zblokowane, że absolutnie nie będą mogły schudnąć, a dzięki tej teorii wcale no, widzimy, że tak nie jest, tak? Że jednak ta aktywność fizyczna i zdrowa dieta w tym momencie dają naprawdę ogromne sukcesy.
Mhm. Jeśli chodzi o dolegliwość, insulinooporność, jaka część społeczeństwa w tej chwili w Polsce ma tą dolegliwość i jakie w ogóle są trendy, jeśli chodzi o zachorowalność na to?
Czy ja generalnie widzę teraz plagę, tak? Jeszcze parę lat temu to gdzieś tam była plaga chorób tarczycy, Hashimoto, a teraz jednak insulinooporność jest na pierwszym miejscu, później niestety cukrzyca. Ciężko powiedzieć, jaki jest odsetek osób chorych na insulinooporność, bo większość ludzi o tym nie wie, że w ogóle ma taki problem, tak? Tylko jakby walczy z dietą, myślą, że tyją, nie chcą brać leków, nie badają się, więc myślę, że to jest około 10% naszego społeczeństwa już może mieć problem, bo patrzymy, że faktycznie cukrzyca idzie, to już jest taka pandemia nasza, tak? A insulinooporność jest pierwszym krokiem do cukrzycy.
Czyli insulinooporność i cukrzyca są ze sobą mocno powiązane.
Tak, insulinooporność powoduje cukrzycę, insulinooporność można odwrócić, co ja zawsze podkreślam moim pacjentom, że to jest szczególny czas, kiedy warto zadbać o dietę, bo jeżeli tego nie zrobią, to za chwilę będzie cukrzyca, a cukrzycy już nie odwrócą.
Za chwilę powiemy o tym, jak odwrócić tą insulinooporność, ale jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o samej cukrzycy. Czym jest cukrzyca?
Cukrzyca polega na tym, że faktycznie mamy znowu jakby te nasze komórki są mało wrażliwe na insulinę. To jest bardzo często cukrzyca typu drugiego, tak? To wtedy już jakby jest tak zaawansowana ta insulinooporność, że samą dietą tutaj nie poradzimy i musimy sobie wspomagać się lekami, żeby te komórki uwrażliwić na insulinę. Natomiast jest jeszcze cukrzyca typu pierwszego, ale to już jest zupełnie inna historia, gdzie faktycznie mamy zaburzenia już od razu wydzielania tej insuliny z trzustki. I tutaj tą insulinę musimy podawać sobie w zastrzykach po prostu.
Rozumiem. Spotkałem się z takim stwierdzeniem, że insulinooporność prowadzi do cukrzycy, a cukrzyca prowadzi do insulinooporności. Takie błędne koło się tworzy. Na czym to polega?
Raczej powiedziałabym, że cukrzyca to już jest ten końcowy etap, który może być po insulinooporności. Także są sytuacje, kiedy faktycznie lekami możemy sobie jeszcze pomóc i pobudzić te nasze komórki, ale jeżeli już dochodzi do takiego jakby poziomu glukozy w organizmie, że te leki nie pomagają, no to wtedy też pacjent z cukrzycą typu drugiego, tak jak cukrzyca typu pierwszego, musi przyjmować po prostu insulinę. I wtedy to już jest totalna odporność na tą insulinę.
Czyli tak naprawdę nie ma sytuacji, w której ktoś ma cukrzycę, a nie ma insulinooporności?
No nie, to idzie zawsze w parze.
Czy to prawda, że większość nastolatków w okresie dojrzewania ma przejściową insulinooporność?
Tak, u dzieci, właśnie u młodzieży może dochodzić do jakby powstawania insulinooporności, co jest właśnie taką chwilowym problemem i jest to po prostu też genetyka nasza. Także tutaj jakby się nie przejmujemy, ale nie, to też jakby trzeba do tego podejść, tak? Popatrzeć, jak wyglądają badania, bo jeżeli w wieku młodzieńczym wykryjemy tą insulinooporność i ona nie znika, no to wtedy trzeba faktycznie wdrożyć leczenie i żeby tego nie bagatelizować, tak, że to może zniknąć, a no, to może zostać.
To jest okres przejściowy, kiedy to się pojawia. Czy można oszacować, jak długo to może maksymalnie trwać?
O nie, to jest bardzo indywidualna rzecz, tak? Może trwać parę miesięcy, ale może też trwać parę lat.
A czy ta przejściowa insulinooporność może powodować, że czy ona może wpływać na wybory żywieniowe nastolatków?
Może na wybory żywieniowe nie, chociaż faktycznie jak mamy duży ten poziom glukozy i te wahania stężenia glukozy w ogóle w organizmie, no to nasz organizm no, chce tego cukru, tak? To jest jeden z objawów insulinooporności, że chce nam się czegoś słodkiego, że organizm się ratuje w ten sposób i może to skutkować tymi złymi wyborami żywieniowymi i tym, że nasz nastolatek będzie zaczynał tyć. No i to się przerodzi już w normalną taką dorosłą insulinooporność i później cukrzycę.
Na jakie zachowania powinniśmy być wyczuleni, obserwując swoich nastolatków?
No takimi objawami insulinooporności to jest przede wszystkim takie wieczne uczucie zmęczenia. Ja na to mówię po prostu takie zjazdy energetyczne, szczególnie po posiłkach, tak? Kiedy rośnie stężenie glukozy w organizmie, a insulina jest wytwarzana, ale nasze komórki na to nie reagują i po prostu jesteśmy ospali, ociężali. Drugim takim objawem jest duża chęć na coś słodkiego po głównych posiłkach, w ogóle chęć na słodkie, ale również problemy ze snem, problemy z cholesterolem, z ciśnieniem, wypadanie włosów, sucha skóra, zaparcia, to też jest bardzo częsty problem. Także myślę, że to są te najważniejsze rzeczy. Często insulinooporność mylona jest właśnie z chorobami tarczycy albo po prostu z anemią.
I te symptomy, o których powiedziałaś, one dotyczą zarówno tej przejściowej insulinooporności u nastolatków, jak i takiej insulinooporności w wieku dojrzałym u człowieka.
Tak, to jest to samo.
W jaki sposób zdiagnozować insulinooporność? Czy są jakieś domowe metody?
No raczej bym nie wskazywała tutaj żadnych domowych metod. Po prostu trzeba iść do lekarza, zrobić poziom glukozy na czczo, zrobić poziom insuliny i zrobić krzywą glukozową i krzywą insulinową. I wtedy faktycznie wychodzi nam też ten problem. Tak? Jest coś takiego jak czynnik, wskaźnik Homayer, który możemy sobie sami wyliczyć, tak? Dzieląc glukozę przez insulinę, ale tutaj jakby badania naukowe nie potwierdzają, że jest to dobry wyznacznik tego, czy mamy insulinooporność, czy nie.
Chyba wcześniej padło, że jest taka korelacja między insulinoopornością a nadwagą. Czy jest możliwe, że osoby bez nadwagi mają insulinooporność?
Tak, zdarza się. To osoby szczupłe również mają insulinooporność i ona po prostu wynika z genetyki, tak? Czyli nie z nieprawidłowej masy ciała, tylko problemy genetyczne.
A to tak zabrzmiało trochę...
Nie, te osoby nie są skazane już do końca życia na tą insulinooporność, nawet jeżeli ona jest genetycznie, tak, u szczupłych osób. Także też jest jak najbardziej do wyleczenia.
Okej, czyli nawet jeżeli ktoś genetycznie ma tą insulinooporność, to można sobie z nią poradzić.
Można sobie z nią poradzić, tak.
No dobrze, no to odetchnąłem.
Z tym, że bardzo dużo osób, no jakby pierwszym krokiem jest oczywiście dieta, aktywność fizyczna, ale są przypadki takie, że i ta dieta i aktywność fizyczna nie pomagają i faktycznie trzeba, żeby ta redukcja masy ciała zaszła, włączyć leczenie farmakologiczne, tak? Są lekarze, którzy od razu przepisują leki, a są tacy, którzy starają się zmienić styl życia, tak? Myślę, że obie drogi są dobre, żeby faktycznie najpierw zadbać o ten styl życia, ale jeżeli naprawdę, bo mam takich pacjentów, którzy... I jedzą perfekcyjnie, ruszają się perfekcyjnie, tak? Bo ten ruch też jest specyficzny przy insulinooporności, ale nie chudną, tak? I dopiero włączenie farmakologii skutkuje tym, że zaczyna waga spadać, więc nie brońmy się przed tym, tak? Musimy działać wszyscy, i lekarz, i psycholog, i rehabilitant, fizjoterapeuta, dietetyk, jesteśmy zespołem i najlepiej być po prostu pod taką opieką.
Natomiast zaczynamy od tych zmian typu aktywność fizyczna i zmiany w diecie.
Tak. To jest podstawa, tak? Przede wszystkim, żeby były regularne posiłki, tak? Żeby był regularny jakby wyrzut insuliny. Ilość posiłków jest bardzo indywidualna. Niektórzy czują się najlepiej po 3 posiłkach, niektórzy 4, a niektórzy i 5, tak? Więc to jest bardzo indywidualnie, więc ja nie narzucam mojemu pacjentowi ilości posiłków, tylko w zależności jak się po jakimś czuje. To jest jeżeli chodzi o ilość posiłków. Druga sprawa, to jest rodzaj śniadania. Moda jest teraz na śniadania białkowo-tłuszczowe, czyli te bez węglowodanów, bo insulina jakby jest wyrzucana pod wpływem spożycia węglowodanów. Ale to też nie jest wyznacznik, że każdej osoby z insulinoopornością będą dobre te śniadania białkowo-tłuszczowe. Niektórzy się czują po nich dobrze, czyli nie są szybko głodni, a niektórzy wręcz przeciwnie. Także to też jest rzecz bardzo indywidualna. Natomiast dieta przy insulinooporności to przede wszystkim dieta z niskim indeksem glikemicznym i tego trzeba bardzo przestrzegać. Nie ma dyspensy, tak jak w przypadku po prostu zwykłej diety odchudzającej, że raz na jakiś czas możemy sobie zjeść coś słodkiego, czy zgrzeszyć innymi niezdrowymi rzeczami, bo po prostu to jest zero-jedynkowo. przypadkowo, tak? Albo się pozbywamy insulinooporności, albo wchodzimy w cukrzycę. Więc zawsze trochę straszę tych moich pacjentów, że dieta jest szalenie istotna.
Mhm. Dobrze, zaraz przejdziemy do diety w szczegółach. Natomiast już powiedziałaś wcześniej, że insulinooporność w przeciwieństwie do cukrzycy jest odwracalna.
Mhm.
Na czym ta jej odwracalność polega?
Polega na tym, że my przez dobrą dietę i przez aktywność fizyczną pobudzimy te komórki i one zaczną reagować na insulinę, tak? Zmniejszymy stan zapalny z dobrą dietą i właśnie głównie aktywność fizyczna jakby uwrażliwia komórki na glukozę.
Mhm.
Bo przecież jak się ruszamy, to spalamy, prawda? Więc te nasze komórki potrzebują tej glukozy wtedy.
Tak, no i wtedy wracając do tej hipotezy z początku podcastu, uruchamiają się te alternatywne szlaki, którymi ta glukoza jest wchłaniana.
Tak.
No dobrze, to teraz przejdźmy do tego procesu, jak odwrócić tą insulinooporność. Jakie zmiany powinniśmy w życiu wprowadzić, aby móc się jej pozbyć? No i w ogóle jak długo taki proces trwa?
No, jak długo ten proces trwa? No to jest rzecz znowu bardzo indywidualna. Ilu pacjentów, tyle różnych czasów stosowania diety. Natomiast no, trzeba podkreślić, że to jest zmiana sposobu żywienia. To nie jest jakaś restrykcyjna dieta. I dieta o niskim indeksie glikemicznym jest po prostu zdrową dietą, którą każdy może stosować. Ja w swojej książce mam przepisy o niskim indeksie glikemicznym, ale zachęcam do stosowania tych przepisów nie tylko osoby z insulinoopornością. Czyli tak, ta regularność posiłków, na pewno to, żeby jeść pełnoziarniste produkty zbożowe i nie unikać tych węglowodanów, tak? Bo bardzo często jest taka sytuacja, że osoby unikają węglowodanów, bo boją się o nich tyć, czyli węglowodany, mówiąc tutaj o produktach zbożowych, czyli jedzą na przykład mięso z warzywami na obiad. Jest taki gwałtowny spadek cukru wtedy, tak? Nie mamy tej energii, że po co sięgamy? Po prostu po słodycze, tak? I to nie tylko jakby wyrzut insuliny powoduje tą chęć na słodkie, ale i również brak węglowodanów. Czyli pełnoziarniste produkty zbożowe, szary, ciężki chleb na zakwasie, płatki owsiane, ale nie rozgotowane, bo te już mają wyższy indeks glikemiczny. Na pewno nie chrupkie pieczywo, nie pieczywo ryżowe, nie pieczywo kukurydziane, bo to też wysoki indeks. Biały makaron, biały ryż odpada. Grube kasze trzeba jeść przede wszystkim. Wszystkie kasze oprócz kuskus, oprócz kaszy mannej mają niższy indeks glikemiczny, więc są ważne. Tak? Także po prostu rozłożenie tych produktów zbożowych w małych porcjach na cały dzień jest szalenie istotne. Druga rzecz to oczywiście warzywa. To jest podstawa każdej diety. Warzywa mają dużo błonnika, a błonnik też hamuje wchłanianie glukozy do naszych komórek. Więc wszelkiego rodzaju zielone warzywa są bardzo istotne, bo mają najsilniejsze działanie przeciwzapalne. Ale tak naprawdę wszystkie warzywa, tak? Oprócz niestety kukurydzy, gotowanej marchewki, gotowanych buraków, bo te mają wysoki indeks glikemiczny. Oczywiście nie popadamy w przesadę, jak będzie gdzieś tam odrobinę marchewki w zupie, bo chodzi generalnie o indeks glikemiczny całego posiłku. No i takim kluczowym jakby produktem są ziemniaki, które no, jemy ich w Polsce bardzo dużo, ale ziemniaki gotowane też mają wysoki indeks glikemiczny. Ziemniaki mogą być jedzone w insulinooporności tylko wtedy, kiedy są zimne albo są zimne i później odgrzane, bo wtedy powstaje tak zwana skrobia oporna, która nie podnosi stężenia glukozy w organizmie. Więc w takiej postaci mogą być te ziemniaki. Zachęcam do batatów, bo one mają niższy indeks glikemiczny niż ziemniaki. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o węglowodany, no to jeszcze mamy oczywiście, bo ich się tyczy indeks glikemiczny, mamy jeszcze owoce. Unikamy owoców, które mają wysoki indeks, czyli banany, winogrona, mango, wszelkiego rodzaju owoce suszone. Raczej polecane są owoce jagodowe, kiwi, twarde jabłka, twarde gruszki, jakiś bardziej twardy melon, w ogóle takie owoce mniej dojrzałe. I przy insulinooporności, tak samo jak przy cukrzycy, jest taka zasada, że nie powinniśmy jeść tych owoców samych oddzielnie. Czyli nie jest tak, że w ciągu dnia gdzieś tam łapiemy za jabłko, ponieważ owoce mają dosyć dużo cukru i niestety, ale szybko rośnie po nich stężenie glukozy w organizmie, tak? Jest wybuch wystrzał tej insuliny, więc raczej owoce powinniśmy mieszać z czymś, czyli na przykład z jogurtem, albo zjeść do tego garść orzechów, albo dodać do owsianki, albo zjeść po posiłku, tak? Po prostu po obiedzie, gdzie ten owoc gdzieś tam będzie u góry i szybko ten cukier nie zostanie strawiony. Jeżeli chodzi o nabiał, czyli kolejna grupa produktów spożywczych, no to oczywiście wybieramy chudy nabiał tutaj ze względu na to, że osoby z insulinoopornością mają duże ryzyko chorób układu krążenia, zaburzenia lipidowe, zaburzenia ciśnienia. Więc po prostu chudy nabiał i na pewno niesłodzony, tak? Laktoza, cukier mleczny też może na niektóre osoby po prostu źle wpływać, powodować ten wyrzut insuliny. Także wszelkiego rodzaju deserki waniliowe, jakieś takie mleczne, słodzone rzeczy, wszystko to odpada. Mięso chude, ryby bardzo są polecane, rośliny strączkowe, które wcale nie podnoszą szybko glukozy w organizmie, czyli soczewica, ciecierzyca, groszek, fasola. I badania pokazują, że osoby, które jedzą regularnie rośliny strączkowe, mają mniejsze ryzyko insulinooporności i w ogóle cukrzycy.
Rośliny strączkowe mają dosyć niski indeks IG.
Tak, ale po ugotowaniu już jest wyższy, tak? Mhm. Natomiast one tak czy owak powinny być w naszej diecie, bo też mają dosyć dużo błonnika, tak? Orzechy, też regularne spożycie orzechów, około 30 gramów dziennie, też zmniejsza, nawet 20, tak? 20-30 gramów orzechów dziennie zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy. Także te dobre tłuszcze roślinne, niezwierzęce, no i co? Podstawą jest po prostu unikanie wszelkiego rodzaju cukrów. Czyli napoje gazowane, słodycze, wszelkiego rodzaju przekąski, gotowe jakieś dania, sosy. Wszędzie niestety jest przemycany cukier. My tego cukru jemy ogromne ilości, jakby w produktach, które nie zdajemy sobie w ogóle sprawy. Więc trzeba czytać etykiety, trzeba patrzeć, ile jest tego cukru. I cukier zwykły wymienić po prostu na ksylitol, bo ksylitol, ten cukier brzozowy, nie powoduje stymulacji trzustki, czyli nie powoduje wydzielania insuliny. Więc jest bezpieczny. Na taką zdrową przekąską, którą ja pozwalam mieć moim pacjentom, jest oczywiście gorzka czekolada, bo ta ma mało cukru, a indeks glikemiczny dotyczy cukru. Czekolada ma raczej tłuszcze, więc nie spowoduje szybkiego wzrostu glukozy w organizmie.
Mhm. Już wiemy, co jeść. Wspomniałaś też o ilości posiłków, ilości i regularności, tak?
Tak.
Że powinniśmy o tych samych godzinach jeść posiłki. I co nam to daje?
No to jest takie przyzwyczajenie naszego organizmu, że żeby były regularne posiłki, żeby nie podjadać między nimi, żeby nie było ciągłego stymulacji tej trzustki, tak? Czyli nawet wypicie kawy z mlekiem już znowu zastymuluje nam wydzielanie insuliny z trzustki. Więc między tymi posiłkami nic nie jemy, no a musimy coś jeść, tak? Tak żowak, ta trzustka będzie stymulowana, więc po prostu lepiej robić to regularnie, żeby już wejść w rytm, żeby nasz organizm też wiedział, że co 3 godziny dostaje jedzenie, dostaje pokarm i spokojnie może trawić, a nie odkładać. Bo dużym problemem jest takim w insulinooporności, że moi pacjenci jedzą mało i ćwiczą dużo. I bardzo spada przemiana materii, bo organizm po prostu nie nadąża, tak? Trzeba, żeby schudnąć, trzeba jeść, trzeba nakręcać ten metabolizm, czyli odpowiednia wartość energetyczna nie może być poniżej podstawowej przemiany materii. Panie często robią diety głodówkowe 800-1000 kalorii, to jest naprawdę bardzo mało i nie ma możliwości schudnąć na tym skutecznie, bez utraty masy mięśniowej. A druga sprawa to jest po prostu nadmierny wysiłek fizyczny, tak? Przy insulinooporności polecany jest trening HIIT, tak zwany. To jest bardzo intensywny trening, ale krótkotrwały, 20-minutowy i spokojnie wystarczy 3 razy w tygodniu. I okazuje się, że jeżeli nie chodzimy na te aerobiki codziennie po parę godzin, nie spędzamy na siłowni, tylko dajemy naszemu organizmowi czas do regeneracji, raptem ta waga zaczyna spadać, tak?
3 razy w tygodniu po 20 minut?
Spokojnie, tylko takiej intensywności bardzo wysokim, na wysokim tętnie. To wtedy jest najlepiej. Jeszcze chciałabym wrócić do diety, jeżeli chodzi o przyprawy, bo to jest szalenie istotne, a mianowicie badania pokazują, że codzienne spożycie cynamonu w ilości niestety dużej, bo pół łyżeczki, także trochę tego cynamonu trzeba zjeść, też zmniejsza insulinooporność i ryzyko rozwoju cukrzycy. Także do tej porannej owsianki nierozgotowanej powinniśmy zawsze dodawać cynamon.
Nierozgotowanej, czyli bierzemy płatki owsiane i na przykład zalewamy je wrzątkiem.
Tak, i nie gotujemy, tylko zalewamy wrzątkiem. Mhm. Albo wrzucamy je po prostu bezpośrednio do jogurtu.
Nawet takie zupełnie zimne i surowe.
Dokładnie. Nic się nie dzieje.
Dobrze. Powiedziałaś o cynamonie, czy jeszcze jakieś przyprawy są godne uwagi?
Jeżeli chodzi o cukier, to może tak stricte już nie. Natomiast zwróciłabym uwagę na 2 przyprawy typu kurkuma i imbir, bo one mają bardzo silne działanie przeciwzapalne, czyli też uwrażliwiają komórki na glukozę, na insulinę.
Dobrze. A ja wrócę do posiłków. Regularnie. Ale ile tych posiłków?
To jest też rzecz bardzo indywidualna. Ja raczej zalecam 5 posiłków, bo widzę, że u moich pacjentów się to sprawdza. Natomiast są osoby, które jedzą 4 posiłki, czyli omijają podwieczorek, bo raczej nie jestem za tym, żeby omijać drugie śniadanie. Ale są też osoby, które dobrze, najlepiej czują się po trzech posiłkach, czyli jakby nie mają tych tak zwanych tych zjazdów energetycznych, jeżeli są tylko trzy posiłki w ciągu dnia. Więc jakby nie odpowiem na to pytanie, ile tych posiłków powinno być. 90% ludzi to jednak stosuje pięć posiłków. Mhm.
No dobrze, wybrałem sobie swój schemat, niech to będzie pięć posiłków. Dobrze się w nim czuję, ale co w sytuacji, gdy przychodzi pora jedzenia, a ja nie jestem głodny?
To też jakby ważne jest, żeby jednak zjeść po tych trzech godzinach, żeby nakręcać metabolizm, bo jeżeli nie zjemy, może być duży spadek tego cukru, tak? Ale druga sytuacja jest taka, kiedy się przegłodzimy, bo to nie jest tak, że nam się nie chce jeść. To w danym momencie, tak? Za 10-15 minut już może nam się chcieć jeść. I wtedy jakby badania pokazują, że jeżeli mijamy te posiłki, one nie są regularne, to my po prostu następny posiłek zjadamy dużo większy niż nam potrzeba. I też, prawda, znowu się musi wydzielić więcej insuliny. Znowu mamy nadmiar tego pokarmu i nadmiar glukozy, która nie jest wykorzystywana, szczególnie w godzinach popołudniowych i wszystko się przekształca w tkankę tłuszczową. Więc jestem zwolennikiem tego, żeby szczególnie dużo jeść w ciągu dnia, a już później, jak idziemy ku wieczorowi, zjeść trochę mniej.
A w jaki sposób różnicować posiłki w zależności od pory dnia, jeśli chodzi o zawarcie na przykład makroskładników?
To też jest rzecz bardzo indywidualna i w zależności od tego, czy my bardziej czujemy głód, na przykład czy lubimy większe śniadania, czy wolimy jakieś mniejsze śniadania, a zjeść większe drugie śniadanie, to jest jakby nie ma żadnego znaczenia. Natomiast średnio się mówi, że śniadanie i kolacja to jest około 20% wartości energetycznej diety, obiad 30% i drugie śniadanie pod wieczorek po 15%.
Mhm. A jeśli chodzi o stosunek poszczególnych makroskładników, bo spotkałem się z takimi opiniami, że jeżeli węglowodany, to lepiej w pierwszej połowie dnia, a im bliżej końca dnia, tym więcej białka.
No też jestem tego zwolennikiem, bo węglowodany to jednak główne źródło energii w naszej diecie, a wieczorem już tej energii tak nie potrzebujemy, więc jeżeli redukujemy masę ciała, można sobie pozwolić na to, żeby tych węglowodanów, czyli tych produktów zbożowych głównie, tak, czy owoców już nie było po południu, a wtedy bardziej białko, które jest bardziej sycące. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o procentową zawartość tych makroskładników, to troszkę może być więcej białka na niekorzyść węglowodanów, czyli około 18, nawet do 20% białka, ale to 18 powinno wystarczyć, 30% tłuszcza i reszta węglowodany.
Patrząc na produkty, o których mówiłaś, jaki jest produkt spożywczy taki najmniej oczywisty, jeśli chodzi o insulooporność, w sensie, że wydaje nam się, że on na pewno jest zdrowy, a jednak taki nie jest?
No myślę, że to owoce są takimi produktami, tak, których jemy za dużo niestety, szczególnie jeżeli przychodzi sezon letni, tak, na pół biedy truskawki, które mają najmniej tego cukru, ale jeżeli jest sezon na czereśnie, tak, na arbuzy, no one mają niestety bardzo wysoki indeks glikemiczny i są zgubne, tak, a Polacy nie potrafią zjeść garści czereśni, tylko muszą już kilogram na raz zjeść, tak, albo pół arbuza po prostu zamiast wszystkich innych posiłków. I to jest nasz problem, tak, że my jakby nie mamy umiarów w różnych produktach. Wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach. Nawet mała ilość alkoholu też jest okej przy tej insulinooporności, tak? Ważne, żeby to było na przykład wino wytrawne, tak? Nie kolorowe, słodkie drinki. Wszystko jest dla ludzi, tak? Mhm. Także myślę, że takim produktem są właśnie niektóre owoce. Co jeszcze? No takim zgubnym produktem na pewno jest nabiał, który ma laktozę.
Czyli ten niefermentowany.
Niefermentowany, tak. I może źle wpływać i możemy sobie z tego nie zdawać sprawy. Jakieś różne takie rzeczy, które mają ukryty cukier, tak? Musztarda, ketchup, różne sosy, jakieś takie gotowe dania.
Czy takie produkty wysoko przetworzone?
Wysoko przetworzone, tak. Mhm.
A teraz w drugą stronę. Jakiś produkt spożywczy, który się wydaje nie do końca zdrowy, a jednak wspomaga wychodzenie z insulinooporności.
No to ja bym powiedziała, że ta gorzka czekolada, która wszystkim się kojarzy z czymś złym, w ogóle czekolada, tak? Natomiast gorzka jest fantastyczna, tak? Ma tak dużo magnezu i nie ma węglowodanów dużo, tylko raczej ma tłuszcze, że naprawdę może uratuje życie wielu moich pacjentów. Tak? Jak już gorzka czekolada, to jest moje pytanie, czy traktuje pani czekoladę gorzką jako słodycz? Jak już pacjent powie, że tak, to jest już ulga, bo wiem, że ta czekolada załatwi sprawę. Gorzej, jeżeli no faktycznie ta gorzka czekolada nie jest akceptowana, no to wtedy musimy jakieś inne myki robić, tak? Słodzenie tym ksylitolem, coś tam, próby jakieś takie ciasto zrobienie z lepszej mąki. No coś trzeba się gimnastykować, bo jesteśmy tylko ludźmi.
I chodzi o to, żeby dać pacjentowi jakoś odskocznie, żeby jednak coś słodkiego mógł zjeść.
Oczywiście, że tak, tak, tak.
Czy w przypadku insulinooporności trzeba zwracać uwagę na jakieś szczególne połączenia produktów spożywczych? Czy to jest tak, że pewne połączenia wspomagają leczenie, a jakieś inne połączenia są niewskazane?
Czy zwróciłabym tylko uwagę, jeżeli chodzi właśnie o te owoce, że powinny być łączone zawsze z innym produktem, czyli albo z czymś, co ma tłuszcz, na przykład orzechy, albo z nabiałem, albo z płatkami, z czymś, co przyhamuje wchłanianie tych węglowodanów prostych, cukrów prostych. Mhm.
Co to jest PPM?
Podstawowa przemiana materii to jest takie nasze dzienne zapotrzebowanie energetyczne, jak leżymy i nic nie robimy, żeby pracowały wszystkie układy, narządy, biło serce, wydzielało się hormony, jakby żył nasz organizm. Tak? To jest podstawowa przemiana materii, natomiast całkowita przemiana materii to jest plus te wszystkie czynności, wysiłek, które my wykonujemy w ciągu dnia. Zazwyczaj podstawowa przemiana materii u mężczyzn jest około 1800-2000 nawet, u kobiet około 1300-1500, w zależności od wyjściowej masy ciała. Także to jest ta najniższa wartość energetyczna, która powinna być spożywana, bo jeżeli schodzimy poniżej tej podstawowej przemiany materii, no to jest taka czerwona lampka dla naszego organizmu, że skoro nie mamy tyle energii, żeby biło serce, żeby płynęła krew i wytwarzały się wszystkie białka, hormony, no to trzeba tak zmniejszyć ten metabolizm, żeby ciało mogło pracować. Tak? I chodzi o to, żeby zapewniać po prostu tą czynność, a to, co my spalamy, tak? Czyli wydatkujemy w ciągu dnia, czyli około 600-800 kalorii w ciągu dnia, no to wtedy nam wychodzi na ten minus, tak? Żebyśmy powoli chudli pół kilo, kilogram tygodniowo, nie więcej. Mhm.
Te PPM mi się bezpośrednio kojarzy z bilansem energetycznym, a idąc dalej, no to z rozpisaniem diety na konkretne kalorie.
Tak.
I co zrobić, aby nie musieć tego robić, a jednocześnie albo utrzymywać właściwą masę ciała, albo wręcz chudnąć?
No ja jestem zdania tego, że jednak jeżeli chudniemy, mamy chudnąć, no to musimy trochę zwrócić uwagę na porcję tych produktów. Ale jest fajna rzecz, ponieważ warzywa, rośliny, no ich można zjeść zdecydowanie więcej. Więc myślę, że ja ustalam swoim pacjentom jakby porcję produktów zbożowych, jaką powinni jeść, ile owoców, ile nabiału, ile mięsa, ale jeżeli chodzi o warzywa, to zawsze jest bez limitu. I w ten sposób zawsze możemy sobie gdzieś tam tą dietę rozszerzać.
Tu mówimy o dosyć dużych zmianach w sposobie odżywiania się. Też mówimy o wprowadzeniu aktywności fizycznej. Jak zrobić, aby wprowadzić te zmiany i się nie zdemotywować?
Robić to powoli, stopniowo. Nie ma czegoś takiego, że z dnia na dzień będzie rewolucja życiowa, żywieniowa i w ogóle cała, bo po prostu my nie damy rady, tak? Jeżeli ja będę oczekiwać od mojego pacjenta, że już jutro będzie robił cudowne zakupy i ta dieta będzie tak, jak ja chcę, żeby wyglądała, no to ja wiem, że my się już nie spotkamy następnym razem, bo będzie rezygnacja po 2-3 dniach. Także trzeba przeanalizować swój sposób żywienia, trzeba swoje możliwości w ogóle ocenić i zobaczyć, z czego możemy zrezygnować. Na przykład takim jakby prostym krokiem jest to, że na przykład ludzie piją dużo napojów gazowanych i już jakby zmniejszenie albo w ogóle odstawienie tych napojów daje niesamowite sukcesy w redukcji masy ciała i w ogóle jakby w samopoczuciu. I może od tego zacznijmy, tak? Później spróbujmy dołożyć jakieś warzywa do diety, zmienić jakość mięsa, tak? Mniej smażyć, więcej piec czy dusić. Robić po prostu małe kroki, nie wszystko naraz, nie gwałtownie, mierzyć siły na zamiary. I tak samo jest z aktywnością fizyczną. To nie jest tak, że raptem wykupujemy karnet i codziennie jesteśmy na tej siłowni. Nie, chodzi o to, żeby to była regularność we wszystkim. Mhm.
Czyli robimy to etapami. Na przykład zaczynając, jeżeli ktoś spożywa napoje słodzone, no to mógłby być pierwszy krok, żeby odstawić te napoje, tak. Potem wprowadzić większą ilość warzyw, potem jakieś zmiany w sposobie przygotowywania posiłków i takie etapy sobie.
Tak, patrzeć, co nam po prostu przychodzi najłatwiej, tak? I od tego zaczynać.
Mhm. A w jaki sposób na insulinooporność wpływają diety redukcyjne? Wspomniałaś o sytuacji, w której, że spożywamy mniej kalorii niż zużywamy. Mhm. W jaki sposób takie diety, które są bardzo niskokaloryczne, na przykład 800 kalorii, w jaki sposób one wpływają na insulinooporność? Czy mają jakiś pozytywny wpływ, czy niekoniecznie?
Niekoniecznie, ponieważ jakby znowu taka niska wartość energetyczna diety powoduje obniżenie metabolizmu i to, że jest blokada w redukcji masy ciała, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o tą insulinooporność. Ale też jak wytwarzamy wtedy insulinę i nasze komórki komórki no, nie obniżają tej glukozy, bo cały czas jakby nie ma dostępu z zewnątrz tej glukozy, tak? Jest za mało pożywienia, za mało tej glukozy i ona nie chce się obniżać. Także to jest błędne koło.
Bo mi tu przychodzi na myśl dieta ketozowa.
No są badania, które pokazują tak, że dieta ketogenna może korzystnie wpływać na insulinooporność, na cukrzycę, ale mimo wszystko ja głośno nie chcę na ten temat za bardzo mówić, bo dieta ketogenna spośród wszystkich 59 przebadanych diet co roku zawsze jest na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o jej zdrowotność i skutki, tak? Może pomóc na jedno, ale niestety bardzo źle wpływa na układ krążenia.
Dobrze, to już skoro weszliśmy w ten temat, to patrząc teraz na diety, jakie są na rynku, takie rozpoznawalne, to która z nich by najbardziej wspierała leczenie insulinooporności?
To jest po prostu dieta o niskim indeksie glikemicznym, czyli dieta Montignaca, kiedyś była taka modna, tak? To ten pan wymyślił indeks glikemiczny i myślę, że tą dietę naprawdę warto zastosować.
Mhm. Dbamy o to, aby produkty, które spożywamy, miały niski indeks glikemiczny, czyli niski to ile? Poniżej 50? Czy jeszcze?
Poniżej 50 na pewno, tak, tak. Nie popadamy w przesadę, nie stosujemy specjalnie jakichś diet bezglutenowych, bezlaktozowych, jakichś takich restrykcji żywieniowych. Nie, to do niczego nie prowadzi, absolutnie, tylko jeszcze bardziej stresuje i blokuje przed tym odchudzaniem.
A czy to jest tak, że przez jakiś czas, bo pytałem cię, jak długo może trwać wychodzenie z tej insulinooporności, powiedziałaś, że to jest bardzo indywidualne, ale zakładając, że przeszliśmy przez ten etap, czy to znaczy, że jesteśmy już zdrowi i możemy... Może nie do końca wrócić do tej poprzedniej diety, ale...
Ale na pewno sobie na więcej pozwolić, tak, zdecydowanie. Tak, mam właśnie zaraz po naszej rozmowie mam pacjentkę, która dosyć szybko wyszła z insulinooporności. Zajęło jej to 2 czy 3 miesiące. Bardzo ładnie schudła, bo 18 kg i teraz już sobie pozwala na więcej. Faktycznie zaczynają się różne rzeczy pojawiać i ta waga nie wraca i insulinooporność też nie wraca.
No to świetnie. Teraz chciałbym taką część praktyczną nagrać dla naszych słuchaczy. Jakbyś mogła zaproponować jednodniowy jadłospis dla osoby z insulinoopornością, jak on by wyglądał?
No dobrze, to przykładowo na śniadanie możemy sobie pozwolić na kanapki, na ciemnym pieczywie, szarym, ciężkim, z dodatkiem na przykład jakiejś pasty z roślin strączkowych, soczewicy, ciecierzycy, groszku, fasoli i do tego oczywiście surowe warzywa. Na drugie śniadanie zaproponowałabym na przykład jogurt z płatkami, z owocami i z orzechami. Na obiad kasza gryczana, pieczone mięso, surówka z kapusty kiszonej, bardzo też ma niski indeks glikemiczny i fajnie tutaj działa. Pod wieczorek, a pozwólmy sobie na gorzką czekoladę i na przykład jakiś jogurt do tego albo serek.
Ile tej czekolady?
No myślę, że tak ze 3 kostki, nie więcej. To jest taki maks. I na kolację po prostu micha surówki, tak? Z dodatkiem albo ryby, albo mięsa, albo jajka, albo roślin strączkowych, czyli czegoś białkowego. Już tutaj niekoniecznie musi być chleb.
A co do picia?
Do picia, no podstawą jest woda oczywiście, tak? Mogą być herbaty, może być kawa, tylko oczywiście nic nie słodzimy.
Dobrze.
Dużo przepisów, dużo takich całodniowych jakby menu właśnie znajduje się w mojej książce o insulinooporności.
Gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, to w jaki sposób może to zrobić?
Najlepiej znaleźć mnie na Facebooku i w ten sposób się odezwać. Jestem cały czas dostępna. Oczywiście mailowo, telefonicznie. Strony swojej internetowej jeszcze nie mam, nie dojrzałam do tego, ale mam nadzieję, że niedługo będzie, to wtedy też na pewno ją przekażę.
Dobrze, to jeśli chodzi o temat insulinooporności, to jakby już wyczerpałem. Natomiast jeszcze mam do ciebie inne pytanie, bo wiem, że jesteś weganką,
prawda?
I ostatnio taki temat mnie trochę zastanawia, jeśli chodzi o dostępność kwasów omega-3 w diecie wegańskiej. Bo spotkałem się właśnie z taką opinią, że jeśli chodzi o konwersję z tych kwasów ALA na EPA i DHA, to ona jest bardzo różna.
Na poziomie 10% mniej więcej.
I nawet
tak?
U niektórych osób może być jeszcze mniej.
Jeszcze mniejsze, na przykład jak mamy wysoki cholesterol, albo jemy tłusto, albo jemy słodko, albo się stresujemy, palimy papierosy, pijemy kawę, to wszystko obniża nam tą konwersję.
To w jaki sposób ty sobie radzisz, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiedniej ilości tych kwasów EPA? i DHA?
No przede wszystkim trzeba zadbać o źródła tych kwasów, tak? Nawet jeżeli one są tylko roślinne, to ważne, żeby były zielone warzywa liściaste w diecie, żeby były produkty sojowe, które mają też te kwasy omega-3, orzechy włoskie, siemię lniane, nasiona chia, nasiona konopne, to jest podstawa, ale podstawą mojej diety codzienną w celu zapewnienia tych kwasów omega-3 są po prostu wodorosty, które zawierają też kwasy omega-3 w dużej ilości. Natomiast trzeba unikać produktów, które mają dużo kwasów omega-6, czyli olej słonecznikowy, z pestek winogron, z pestek dyni, te wszystkie takie bardziej takie rzadziej stosowane te tłuszcze, ale jednak, bo omega-6 blokuje przetwarzanie właśnie tych, wchłanianie tych omega-3. Także olej lniany, olej rzepakowy, to wszystko gdzieś tam musi być w diecie.
A w jakiej formie te wodorosty zjadasz?
Suszone moczę w ciepłej wodzie, one pięknie pęcznieją, robią się zielone, dodaję je do potraw. Lubię sobie też chrupać chipsy z wszelkiego rodzaju z wodorostów, albo nori sobie kruszyć do potraw. Czyli te zwykłe takie płaty wodorostów, które są dodawane do sushi.
A w jaki sposób kontrolujesz poziom tych kwasów omega-3? Czy tak jakby zdajesz się na to, że to wystarczy?
Dobrze się czuję, także myślę, że to jest najlepsza kontrola, że mój organizm dobrze pracuje, że wszystko jest w porządku, że mam energię. Także no jakby jest możliwość zbadania poziomu kwasów omega-3, ale szczerze mówiąc nigdy tego nie robiłam.
Dobrze. To już tak zupełnie na koniec, wracając do tematu insulinooporności. Z jaką myślą chciałabyś zostawić naszych słuchaczy?
Żeby schudnąć, trzeba jeść. Trzeba jeść regularnie i produkty o niskim indeksie glikemicznym.
Wydaje się bardzo proste.
Tak. Gorzej z realizacją, ale trzymam kciuki.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu do końca. Mam nadzieję, że z tej rozmowy wyniesiesz coś dla siebie, coś, co Cię zainspiruje do wprowadzenia jakiejś zdrowej zmiany w swoim życiu. Jeżeli znasz osobę, która może być zainteresowana tematem insulinooporności, to będę Ci przeogromnie wdzięczny za przesłanie do tej osoby linka do tego podcastu. Jeżeli jesteś na początku wdrażania zdrowych zmian w swojej kuchni i nie bardzo wiesz, od czego zacząć, to gorąco polecam naszego bezpłatnego e-booka 6 kroków do zdrowego odżywiania, którego możesz pobrać pod adresem www.więcejniżzdroweodżywianie.pl/prezent. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!